Rozmowa dnia.
Profesor Jerzy Kropywnicki, były prezydent Łodzi. Dzień dobry.
Moje uszanowanie.
Mamy nowego wojewodę, został nim prawnik, profesor Zbigniew Rau. Jak pan ocenia tę nominację?
Ja myślę, że bardzo dobra, dlatego że jest to i człowiek dobrze wykształcony, znający obce języki, a przy tym mający również doświadczenie polityczne.
Chwali też Platforma Obywatelska tę nominację.
No nie do końca, nie do końca.
Jest pewien dystans, ale...
Pani poseł Iwona Katarasińska przecież zapłakała wczoraj, że jakim prawem PiS, który wygrał wybory, ośmiela się jeszcze nominować swoich wojewodów.
Ale czytałam wiele pozytywnych opinii. Czy to dobrze wróży, panie profesorze?
Myślę, że tak. Dlatego, że wojewoda oczywiście ma mniej pieniędzy i uprawnień niż marszałek województwa, ale jest to bardzo ważna instytucja państwowa, w szczególności jest ważna jego współpraca z samorządami, bo wojewoda w swoich obowiązkach ma nadzór nad przestrzeganiem prawa i wobec tego każda uchwała samorządu jest pod tym kątem analizowana przez służby wojewody i wojewoda podejmuje rozstrzygnięcia, może zawiesić, nie pozwolić na drukowanie takiej czy innej uchwały Rady Miejskiej czy Sejmiku Wojewódzkiego, wskazując jednocześnie, co powinno być w niej poprawione, czy też dlaczego ją oprotestowuje.
Jednocześnie zapowiadana jest zmiana kompetencji wojewody. Jak pan się do tego ustosunkowuje?
Sądzę, że na tyle, na ile znam sposób myślenia władz PiS-u, to tam zawsze było taka tęsknota za państwem unitarnym i z silną administracją państwową. I myślę, że jeżeli będą zmiany, jeżeli będą, bo to wcale nie jest takie pewne, to one będą szły w kierunku wzmocnienia pozycji wojewody.
Z całą pewnością, bo wojewoda dostanie jeszcze nowe kompetencje dzielenia pieniędzy przeznaczonych na zdrowie. Tak przynajmniej wygląda z zapowiedzi. Czy panu się takie nowe kompetencje podobają?
No zawsze lepiej, jeżeli coś jest dzielone na miejscu, a nie w Warszawie, dlatego że na miejscu wojewoda zna te problemy i te potrzeby, jakie tutaj istnieją, które mogą być z punktu Warszawy w tym natłoku tysięcy instytucji określonego typu, na przykład szpitali, izb przyjęć i tak dalej, to po prostu tam się mogą czegoś nie doczytać, coś zagubić.
Ale łódzki oddział Narodowego Funduszu Zdrowia nie znał sytuacji i potrzeb?
No tak, ale przebić się do Warszawy jest dosyć trudno, bo jest co najmniej 16 takich instytucji, które...
No i 16 wojewodów będzie. Jaka to zmiana?
No taka, że tym razem już nie będzie biegał do ministra, który ma 16 wojewodów, tylko będzie biegał do swojego wojewody.
Ale ktoś będzie dzielił te pieniądze na województwa, pewnie w Warszawie, bo jak inaczej?
No nie wiem jeszcze, jaka będzie reguła podziału między różne województwa, ale zakładam, że podział na poszczególne instytucje to już będzie dziełem wojewody.
Jak pan, panie profesorze, ocenia spór wokół Trybunału Konstytucyjnego?
No, mogę to oceniać w dwóch kategoriach, bo jestem trochę zniesmaczony zachowaniem mojego własnego środowiska, mówię o uczelnianych. Mianowicie, przecież wszystko zostało sprowokowane tym, co się stało na wiosnę. Tą ustawą, której intencje były bardzo jasne. Po prostu Platforma chciała przed wyborami całkowicie zagospodarować Trybunał i zablokować go na następne 8 lat. Właściwie na całą następną kadencję, co najmniej na nas, całą następną kadencję Sejmu, uważając w tym momencie, że szanse na wygranie własne są już słabe i wobec tego zrobić PiS-owi taki numer, tu wybrać Rzecznika Praw Obywatelskich, tam wybrać Trybunał i niech sobie...
Ale prezydent może nie wykonać orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.
Prezydent będzie się zastanawiał, jak otrzyma to na piśmie, natomiast jest ogromnie ważne, choćby z punktu widzenia tej ustawy, która jest przygotowywana i lada moment wejdzie jej projekt do Sejmu, a mianowicie cofnięcie regulacji dotyczących wieku emerytalnego. Chciałbym przypomnieć, że dla liberalnej części prawników jest pewnego rodzaju kanonem, że nie wolno różnicować wieku emerytalnego mężczyzn i kobiet. I
tak tutaj... pan sprytnie przeszedł do kolejnego tematu, bo dziś Sejm się będzie zajmował tym prezydenckim
projektem. No ale to ma właśnie silny związek z Trybunałem, bo jeżeli ta większość trybunalska, która w tej chwili wynosi 15-1, przepraszam, 14-1, by się tą sprawą zajęła w takim kształcie, w jakim została uformowana, no to byłbym bardzo pesymistyczny co do tego, jak Trybunał orzeknie w tej sprawie. Może się okazać, że nie wolno kobietom pozwalać na wcześniejsze przejście na emeryturę i muszą, nawet jeżeli dla mężczyzn zostanie cofnięte do 65 lat, to kobiety będą musiały tyle samo, a to jest...
A pana opinia, panie profesorze, jaka jest? Należy przywrócić wiek przechodzenia na emeryturę?
Tak, i należy on być zróżnicowany na korzyść kobiet z ich wcześniejszym prawem do przejścia. Ja tę sprawę już miałem okazję rozpatrywać i nad nią głosować, zabierać głos wtedy, kiedy był rząd AWS-u i kiedy reformatorzy od emerytur wówczas już próbowali wnieść sprawę przedłużenia wieku emerytalnego i go zrównania. Jak już się nie dało przedłużyć, to przynajmniej zrównania. Ja byłem zdania, że zwłaszcza w sytuacji obyczajowej, kulturowej w Polsce, gdzie na kobiety spada gro obowiązków dotyczących wychowania młodego pokolenia, zwłaszcza na babcie, to im szybciej one będą mogły się tym zająć, tym lepiej dla Polski.
A kwestia wysokości tej emerytury, jeżeli kobiety będą przechodzić na emeryturę wcześniej, będą miały niższe uposażenia.
Poczekajmy, jak będzie sformułowana ta ustawa. Tak może być, ale tak nie musi być.
Chciałabym pana jako ekonomistę
zapytać. Tym bardziej,
zapytać.
Że mówimy tutaj, o czym bardzo często się zapomina, o uprawnieniu, nie o obowiązku. Nie będzie z tego, co rozumiem na temat projektu ustawy, takiej sytuacji, że prawda, skończy 60 lat i proszę won, tylko będzie możliwość kontynuowania tej pracy.
Panie profesorze, chciałam pana jako ekonomistę zapytać. PiS obiecuje 500 zł na drugie dziecko. Pierwsze, jeżeli będzie trudna sytuacja materialna, niższy wiek emerytalny, wyższa kwota wolna od podatku. Z czego to wszystko zostanie sfinansowane?
No, na ten temat już toczy się pewnego rodzaju dyskusja. Myślę, że tutaj podstawowy problem to będzie zajęcie się dochodami tych międzynarodowych korporacji, które działają na terenie Polski, które płacą zastanawiająco małą porcję do budżetu państwa. Co więcej, okazuje się, że na przestrzeni lat ich obroty rosną, a wpłaty podatku do budżetu państwa maleją. Chciałbym przy tej okazji zwrócić uwagę, że jest tutaj w tym względzie problem nie tylko środków potrzebnych do prowadzenia polityki prorodzinnej, ale także jest kwestia tego, że istnieją wyraźne podejrzenia. One już są formułowane nawet przez ekspertów Komisji Europejskiej, że prawdopodobnie znaczna część tych pieniędzy, tych, które uciekają z państwa, gdzie powstają dochody, trafia do różnego rodzaju organizacji terrorystycznych. I nie znam dokładnie mechanizmu, ale wiem, że jest przygotowywany w tej chwili raport w Komisji Europejskiej, w którego przygotowaniu biorą udział także polscy eksperci. Ta praca trwa już od kilku lat i...
Sieci handlowe wspierają terroryzm, panie profesorze?
Przeczytałem tego rodzaju oświadczenie ze strony jednego z ekspertów, który bierze udział w opracowywaniu takiego raportu dla Komisji Europejskiej i on tam twierdził, że podejrzenia co do takich wycieków w tamtą stronę są bardzo uzasadnione.
Musimy kończyć. Profesor Jerzy Kropiwnicki, były prezydent Łodzi. Dziękuję. Dorota Matyjasik.
Moje uszanowanie.